Dobra.
Obraz dobry, ale dźwięk też nie będzie sztywny.
Co?
Właśnie. Obraz jest dobry, tylko straszne echo jest teraz. Ale jak będziesz mówić, to może...
Echo jest?
Słyszę w tle, jest strasznie taki pogłos.
No bo ludzie rozmawiają. No dobrze.
No dobra.
Dobrze. Więc tak. Pamiątka. Albo pamiątkę przeskoczymy. Słuchajcie, o pamiątce tylko powiem tyle. Pamiątka to nie jest tylko i wyłącznie... Pamiątka to nie jest tylko i wyłącznie przypomnienie. Nie? Mówiliśmy o tym już... Mówiąc odnośnie tego, jak on się nazywał, od Zwingliego, nie? Że pamiątka to nie znaczy, że czy chrzest, czy wieczerza coś tam nam przypominają. W chrzcie Zwingli mówił, że chrzest jest przede wszystkim naszym ślubowaniem Bogu, a wieczerza jest przypomnieniem tego, co Chrystus dla nas uczynił, w związku z tym tego, co myśmy Bogu ślubowali. Tak, ale pamiątki, czy też pomniki, bo to greckie słowo można tłumaczyć i tak, w Biblii to jest coś więcej. Nie? I tutaj pamiętajcie, już wiele razy o tym mówiłem, tęcza. Pan Bóg mówi, to Pan Bóg zrobił tęczę. Pan Bóg zobowiązał się w stosunku do ludzkości. I Pan Bóg mówi, że kiedy On spojrzy na tęczę, to co? To wspomni to, co obiecał. Nie? Moglibyśmy się zastanawiać, jak to jest, że Pan Bóg musi sobie przypominać, ale to jest jakby inna kwestia. Nie? I wszystkie pamiątki w Starym Testamencie, przez to możemy założyć też w Nowym Testamencie, funkcjonują w podobny sposób, że tak naprawdę one przypominają i jednym, i drugim, nie? O tym, że Bóg związał się przymierzem ze swoim ludem. I tak w ten sposób przede wszystkim powinniśmy rozumieć wieczerzę jako pamiątkę. Nie? Z jednej strony to jest coś, przy pomocy czego Bóg nam przypomina to, co Chrystus dla nas zrobił, ale z drugiej strony On sam sobie przypomina, czy też my Jemu przypominamy o czym? O tym, do czego się zobowiązał, o obietnicach, jakie nam dał. Nie? Jeśli to nam się wydaje dziwne, no to tym bardziej, czy też podobnie modlitwa będzie nam się wydawać dziwna, nie? Dlatego, że Panu Boga zawsze prosimy o to, co On tak już wie. Nie? On sam mówi, że zanim nawet poprosimy Go, to On już wie, czego nam potrzeba. Niemniej jednak mamy się modlić. Skuteczność sakramentów czy środków łaski. Nie? Czy one są zawsze skuteczne, czy zawsze działają, czy też nie? No. Słuchajcie, w belgijskim wyznaniu wiary jest mowa o tym, że sakramenty nie są puste czy bez znaczenia. Nie? Czyli zawsze one działają. Z kolei Zachariasz Ursyn, jeden z autorów katechizmu heidelberskiego, notabene pochodzący z Breslau, czyli z Wrocławia, mówi, że wierzący otrzymują te znaki dla zbawienia, bezbożni zaś dla potępienia. Innymi słowy, że chodzi o to, że no, Chrystus zawsze jest jakoś zjednoczony, nie, tą unią sakramentalną, czy to z wodą chrztu, czy to z chlebem i z winem, które spożywamy w czasie wieczerzy. Ale czy to znaczy, że te znaki i te pieczęcie zawsze są źródłem łaski i błogosławieństwa? No nie. Nie? To z kolei zależy od naszej odpowiedzi, od naszej reakcji, innymi słowy od naszej wiary. Ale z drugiej strony musimy pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak neutralne spotkania z Panem Bogiem. Nie, właśnie tak jak w Słowie, w pewnym sensie tak jak w każdym bliźnim, ale w szczególności w szczególny sposób w Słowie Bożym, a także w sakramentach spotykamy się z Bogiem. A nie ma neutralnych spotkań z Bogiem. Nie, czy to w Jego Słowie, czy w sakramentach. Innymi słowy, jeśli zbliżamy się do Pana Boga, to zbliżamy się do kogo? Do tego, który jest święty. Pamiętacie spotkanie Izajasza proroka z Panem Bogiem, 6 rozdział jego księgi. Nie? Izajasz mówi, biada mi, nie ma polskiego słowa, które by najlepiej wyraziło w języku polskim to hebrajskie słowo, gdzie on mówi, że generalnie rzecz biorąc, to on ze względu na to, że spotkał się ze świętym Bogiem, nie tylko jest mu biada, nie? Ale tak naprawdę jego istnienie podlega, czy też ulega jakiemuś rozkładowi i powrotowi do pierwotnego stanu bezładu i pustki. W każdym razie, ze względu na to, że jest to słowo, które jest przeciwstawieniem stworzenia, nie? Bożego. W każdym razie Izajasz spotyka się ze świętym Panem Bogiem i co? I mówi, biada, biada mi, jestem odtworzony w sensie negatywnym, nie? Do tyłu. A zatem nie ma, skoro spotkanie Izajasza z Panem Bogiem tak przebiegło, a nie inaczej, dopiero anioł musiał wziąć, pamiętacie historię, wziąć co? Rozżarzony węgiel z ołtarza, dotknąć do ust Izajasza i oczyścić go, żeby Izajasz mógł spotkać się z Bogiem. W niektórych kościołach, na stołach komunijnych są różne napisy, nie? Na przykład święty, 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 albo czyńcie to na pamiątkę moją, ale w niektórych jest napisane święte rzeczy dla świętych ludzi. Nie? I nie wiem, który jest lepszy napis, ale to jest bardzo dobry napis, bo on przypomina nam o tym, że no, nie tylko w słowie, które słyszymy, ale także w chlebie i winie spotykamy się ze świętym Bogiem. Nie? Jest to źródło albo błogosławieństwa i szczęścia, albo z drugiej strony jest to tym, co Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian o niegodnym spożywaniu wieczerzy. Ci ludzie sąd własny jedzą i piją. Nie? Innymi słowy, te znaki zawsze są skuteczne ze względu na moc ducha, ze względu na to, że zawsze im Chrystus towarzyszy. Nie? To są Jego znaki. Oni nim, z nimi jest zjednoczony Unią Sakramentalną. To znaczy, że za każdym razem spotkamy się z samym Panem Bogiem, nie? W tych znakach. Tak jak Mojżesz spotkał się z Panem Bogiem gdzie? Przy czym? Przy pomocy jakiego znaku? Krzew gorejący, nie? Pamiętacie jego reakcję? Jej reakcja była taka, a nie inna, ze względu na to, że Mojżesz sobie doskonale zdał sprawę z tego, że co prawda widzi krzak i ogień, czuje gorąco i widzi blask, ale wie, że tak naprawdę przy pomocy tego środka spotyka się z samym Panem Bogiem. Dlatego nie ma, nie? Neutralnych spotkań z Panem Bogiem, ale dlatego też możemy powiedzieć, że sakramenty są zawsze skuteczne. Oczywiście, jeśli są we właściwy sposób sprawowane, ale też ta skuteczność niekoniecznie musi oznaczać błogosławieństwo. Nie? To nie jest tak, że co, spożywamy chleb, pijemy wino, spożywamy ciało i krew Chrystusa i co? I automatycznie łaska zostaje w nas wlana. No, zwłaszcza, że pamiętajmy, nie? To, o czym mówiłem tydzień temu. Kiedy mówimy o tym, że Bóg udziela nam łaski, czy spotykamy się z łaską Bożą, to tak naprawdę jest to, Janek, pamiętasz, jaka była ta figura? Synek Docha chyba, nie? Że część wskazuje na pewną całość. Pamiętacie, kierownica i samochód, nie? Kiedy mówimy o tym, że Bóg udziela nam swojej łaski, to tak naprawdę oznacza, że my spotykamy się z Chrystusem i On sam siebie nam daje, nie? Daruje. Dobra, ale o tym mówiliśmy już, mówiliśmy o tym. Dzisiaj mieliśmy mówić o chrzcie. Chrzcie tak generalnie i chrzcie również w kontekście naszej praktyki kościelnej, która przez wielu jest uważana za kompletnie, absolutnie niebiblijną, papistyczną i w ogóle gorszą chyba od buddyzmu. Ale sam chrzest, co chrzest czyni tak naprawdę?
Wiele rzeczy.
Wiele rzeczy, mówi Janek. Potwierdza wiarę. Dobra. Tak. Włącza nas. W co włącza nas? co? W Królestwo w ciało Chrystusa. Ale już mówicie jak heretycy. Znaczy w pozytywnym. Jestem naprawdę dumny z was. Bo jesteście takimi heretykami, jakimi powinniście być. Zobaczcie, to jest ciekawa rzecz. Kiedy po raz pierwszy nazwano wyznawców Chrystusa chrześcijanami? Co?
Antiochii?
W Antiochii. I kto ich nazwał chrześcijanami? To nie oni powiedzieli, słuchajcie, żeby lepiej sprzedać nasz towar, musimy wymyśleć sobie, co? Brand tak zwany, nie? Nazwiemy się, jak się nazwiemy? Jakbyś to się nazwać, nie? Coś takiego chwytliwego, co by szybko ten się kojarzyło pozytywnie. Z drugiej strony, coś, co byłoby uniwersalne, nie? Co by działało nie tylko w Ameryce, ale też w Japonii na przykład, gdzie ludzie myślą kompletnie inaczej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że reklamy tych samych towarów w Ameryce kompletnie się różnią od reklamy towarów w Japonii, ze względu na to, że ci ludzie inaczej myślą. W każdym razie, tak sobie pomyśleli, no jakby to się nazwać, żeby... Nie! To byli poganie, którzy zaczęli nazywać wyznawców Chrystusa chrześcijanami. Tak naprawdę chrześcijanin to jest przezwisko. Nie? Które dumnie nosimy, mam nadzieję. I w jaki sposób oni w związku z tym zidentyfikowali tych chrześcijan jako chrześcijan? Dlaczego tego, a nie tamtego człowieka nazywali chrześcijaninem?
Dlatego, że wyznawał Chrystusa i żył myślał oraz głosił.
Słuchajcie, dlaczego ludzie nas nazywają, nie wiem, kalwinistami? Moja prababcia też. Przy Kalwinie to byli ci najgorsi z najgorszych. Tak, ty Kalwinie, taki zimny, bez serca i z czarnym podniebieniem na dodatek. Ale słuchajcie, ludzie jak patrzą nas z zewnątrz, słuchajcie, to nie jest tak, jak my byśmy chcieli, żeby ludzie nas postrzegali, bo my byśmy chcieli, żeby ludzie myśleli, że o, Kalwini. Nie, to jest dokładnie tak, jak Grzegorz mówił, nie? Kalwini? Z niedowierzaniem wręcz, nie? My myślimy, że ludzie nas nazywają kalwinami czy chrześcijanami, bo my jesteśmy tacy świetni, bo my jesteśmy tacy wierni Chrystusowi i oni to widzą i dostrzegają. I sami by chcieli być, ale nie dostaje im łaski, nie? Nie, jest dokładnie na odwrót. Nie, ludzie kojarzą, dlaczego ktoś kogoś nazywa Polakiem? A, bo słyszał o Mickiewiczu, że wielkim poetą był, i o Koperniku, że był kim? Kim był Kopernik? Kim był Kopernik?
Kobietą.
Kobietą, nie? I co? Mówi, no tak, tak, nie, ten to pewnie pana Tadeusza to codziennie czyta do łóżka. Nie. Ludzie zazwyczaj z innych grup identyfikują odmienne grupy po jakichś zewnętrznych tylko i wyłącznie oznakach. Po czym można poznać chrześcijanina w kraju niechrześcijańskim? Po tym, że co? Może nosi krzyżyk, a może nie, ale po tym, że po prostu w niedzielę idzie do kościoła chrześcijańskiego, nie? Po tym się poznaje. I wszystko wskazuje na to, że ci pogańscy mieszkańcy Antiochii, to oni nie wyrażali się o tych chrześcijan jakoś z zachwytem, uznaniem i tak dalej, i tak dalej. Nie, to po prostu byli ci, którzy należeli do jakiejś sekty, która modliła się do Chrystusa, do człowieka, którego uważali za Boga, nie? Który na dodatek umarł na krzyżu. W jakiś sposób zidentyfikować? No ci, którzy się gromadzą właśnie, nie? Razem, wspólnie, na takich czy innych spotkaniach. Gdyby ktoś z tych chrześcijan nigdy nie przychodził na nabożeństwo, to pewnie nikt by nie widział, że jest chrześcijaninem, nie? A z drugiej strony to jest nasze pierwsze wyznanie wiary tak naprawdę, kiedy my przychodzimy w niedzielę na nabożeństwo, nie? To jest jakiś podstawowy sposób dla nas utożsamienia się z wiarą chrześcijańską, z Chrystusem. Bo dopóki to będzie mój cichy czas, w moim pokoju, gdzie się zamknę, no to jak ludzie mają mnie rozpoznać? Oczywiście ja mogę ich zacząć opowiadać, ale słuchajcie, nie chcemy w to wchodzić, bo tak naprawdę chcemy mówić o chrzcie. Ale dobrze, chrzest rzeczywiście jest czymś, w pewnym sensie w języku polskim u nas to się miesza trochę, nie? Bo chrześcijanie, mi też się kiedyś wydawało, że słowo chrześcijanin czy nazwa chrześcijanin pochodzi od czego? Od chrztu, nie? Pochodzi od Chrystusa. Ale w pewnym sensie to jest jakiś taki znak rozpoznawczy, ten, który jest ochrzczony, nie? W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, czyli chrztem chrześcijańskim, jest chrześcijaninem. Bo niezależnie od tego, czy ma 100 lat, czy ma tydzień, no to nie konsekwencją tego ochrzczenia jest co? No, że przynależy do pewnej grupy, a ta grupa jest rozpoznawalna w jakiś sposób. No przez to, że oni się gromadzą, nie? Na tych swoich dziwnych spotkaniach i dziwne rzeczy tam robią. Także tak, chrzest włącza nas w Kościół przede wszystkim. Zgadza się? Ale czym jest ten Kościół? No, ale widzicie, to jeśli to jest ciało Chrystusa i rzeczywiście jest, bo apostoł Paweł w 12 rozdziale pierwszego swojego listu mówi o tym, że no przez chrzest w jednego ducha, czyli duch jest tym jakby środkiem, jesteśmy włączeni w co? W jedno ciało. A o tym ciele zaraz potem mówi, nie? To ciało to są właśnie ci, którzy otrzymali dary duchy, czy ci, którzy wyznają Chrystusa, ci, którzy tymi darami usługują sobie nawzajem. Ale, co to znaczy być w ciele Chrystusa? To znaczy być, nie wiem, przynależeć do Niego, być zjednoczonym z Chrystusem. Ale tu się pojawia szkopuł, nie? Bo czy wszyscy ochrzczeni zostaną zbawieni? Nie mogłoby się wydawać, że jeśli ja przynależę do Chrystusa, jestem częścią Jego ciała, to w związku z tym pozostanę taki na wieki, nie? No ale chrzest nie daje gwarancji zbawienia. Nawet rzymscy katolicy tego nie nauczają, zgadza się? Bo mimo, że ktoś jest ochrzczony, może po śmierci trafić nie tyle do czyśćca, co tak naprawdę jest przedsionkiem dla nich, nie? Nieba, ale może pójść do piekła. Może popełnić taki grzech, że kompletnie odpadnie od łaski. Nie? Nikt tak naprawdę nie naucza, że człowiek ochrzczony na pewno będzie zbawiony. Nawet rzymscy katolicy tego nie nauczają. Więc jak to jest? Co to jest? No, tak, chrzest włącza nas w Kościół, ale czym jest tak?
Tak jak z tą winorośną?
Co?
Tak jak z tym krzakiem winnym i z winoroślami?
Po części, nie? Z winoroślą. Jeden z tekstów na dzisiaj do czytania to był 15 rozdział pierwszego Ewangelii Jana. Nie? I tam była mowa o tym, że Chrystus jest krzewem winnym. Później Paweł w liście do Rzymian posługuje się podobnym obrazem, przy czym drzewa oliwnego. Nie? Ci, którzy trwają, są wszczepieni. Ci, którzy Chrystus przycina i oni w właściwy sposób reagują na to przycinanie przy pomocy Jego słowa, ci są i trwają, i wzrastają, i będą z Nim w życiu wiecznym. Ale można być wszczepionym, czy to w ten krzew, czy to w to drzewo. I co? I koniec końców, nie? Zostać odcięty. Nie? W podobny sposób powinniśmy myśleć o chrzcie. Tak, chrzest realnie włącza nas w Chrystusa, ale to nie znaczy, że chrzest jest gwarancją życia wiecznego. W tym sensie, że co? Że no fajnie, jestem ochrzczony, otrzymałem jakiś, nie wiem, cudowną gwarancję, że niezależnie od tego, jak bardzo będę się łajdaczył do końca życia, to i tak pójdę do nieba. No nie. Zgadza się? A z drugiej strony oczywiście, i to nawet rzymscy katolicy tego nie nauczają, że chrzest tak bardzo zmienia nas wewnętrznie, że można to porównać do tego, co ewangelikalni, tak zwani chrześcijanie, nazywają odrodzeniem, czy też nowym narodzeniem, nie? Taką jakby zmianą natury naszej, która nie pozwala nam nigdy odpaść od Chrystusa, nie? Nikt tak nie naucza. To znaczy, w sensie o chrzcie jako takim. Chrzest rzeczywiście w sposób autentyczny łączy nas z Chrystusem. Nie, jesteśmy wszczepieni w to drzewo. Żywimy się sokami. Różnimy się w związku z tym od tych, którzy nie są w Kościele. Nie? To tak trochę jak, jakby to przyrównać, dzieci, sieroty. Czy dziecko adoptowane jest sierotą? W pewnym sensie jest, ale w pewnym sensie już nie jest. Nie? Ze względu na to, że ma nową rodzinę. Było sierotą, ale ma nową rodzinę. Jeśli to jest dobra rodzina, to ta nowa rodzina będzie dla niego być może lepsza niż stara rodzina była. Nie? Ono jako adoptowane dziecko co? Nie tylko może liczyć, mówimy o idealnej sytuacji, nie tylko może liczyć na miłość rodziców, na ich wychowanie, na edukację, ale także na co? Na spadek, nie? Słuchajcie, spadek nie jest bez znaczenia. Tak z Grzegorza tutaj nie podśmiechiwujcie, nie? Bo jak najbardziej spadek, nie? I słuchajcie, chrzest jest w pewnym sensie adopcją, nie? Bóg adoptuje nas poprzez chrzest jako nasze dzieci. Kto był naszym ojcem? Adam.
Diabeł.
Adam, tak. Jeśli chodzi o diabła, to Chrystus, wydaje mi się, rezerwuje określenie, że diabeł jest waszym ojcem, do jednak szczególnego rodzaju grzeszników, nie? Naszym ojcem jest Adam, ale to wychowanie w rodzinie Adama, że tak powiem, nam nie służy. Nie? Teraz jesteśmy adoptowani do innej, nowej rodziny. Żyliśmy w toksycznej rodzinie, która kompletnie skrzywiła naszą psychikę. Słuchajcie, poczytajcie sobie kiedyś statystyki. Poczytajcie sobie jakieś normalne, a takich jest niemało, przyznaję, książki o psychologii dziecka. W jaki sposób toksyczna rodzina może kompletnie skrzywić dziecko? Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, że nawet taka prosta rzecz, moglibyśmy powiedzieć, prosta w cudzysłowie, nie, jak rozwód. Wiecie, że dzieci wychowane w rozbitych rodzinach dwa razy częściej popełniają samobójstwo niż dzieci wychowane w nierozbitych rodzinach? To jest statystycznie dowiedzione, nie? Więc po pierwsze, niech nikt nie mówi, że rozwód w żaden sposób nie wpływa na dzieci, bo będzie miało teraz dwa domy, a nie jeden. Nie? A z drugiej strony to ma kolosalne znaczenie, w jakiej rodzinie się dziecko wychowuje. Nie? Pierwsza nasza rodzina to była rodzina Adama, toksyczna. Wiemy, jaka to była rodzina, bo koniec końców właśnie ze względu na tę rodzinę, na to, że ta druga linia po Adamie, czy tych pobożnych Setytów, złączyła się z tą bezbożną linią Kaina, Pan Bóg musiał zesłać potop. Nie? Jeden jedyny się sprawiedliwy ostał. Co z jednej strony pokazuje, że rzeczywiście, nie? Czasami od reguły są pewne wyjątki i z jednej i z drugiej strony. Ale przede wszystkim właśnie w tych kategoriach musimy patrzeć na chrzest, nie? Jako na adopcję. Włączenie nas do rodziny Bożej. Nie? Daje On nam prawo do czego? Tak oficjalnie, nie? Do nazywania Pana Boga kim? Ojcem. Nie? A Chrystusa naszym bratem. Co nie znaczy, że każde adoptowane dziecko rzeczywiście wyrośnie na ludzi. Nie? List do Hebrajczyków, 6 rozdział, wyraźnie mówi o tym, że o wielkich darach, duchowych darach, które ludzie otrzymali w Kościele, a którymi pogardzili. I ciekawe jest, że właśnie w kontekście sakramentów, nie? Czyli i chrztu, i wieczerzy, Paweł w 10, 11, 12 rozdziale 1 listu do Koryntian dokładnie o tym samym mówi. Mówi, słuchajcie, ilu wyszło z Egiptu i było ochrzczonych w Mojżesza, w obłoku i w wodzie, ilu z tych, co wyszli z Egiptu, spożywali duchowy pokarm, a ilu doszło do końca, nie? Do ziemi obiecanej. Mówi, większość z tych, która wyszła z Egiptu, niestety pogardziła darami, zaparła się wiary, odpadła od wiary. Nie? I Paweł chce, żebyśmy my w oparciu o ten obraz wędrówki przez morze pojmowali znaczenie i funkcjonowanie wieczerzy i chrztu. Nie? On to przenosi niemalże jeden do jednego. Przejście przez morze porównuje do chrztu chrześcijańskiego, włączenia w jedno ciało. Duchowy pokarm, manna i wodę ze skały przyrównuje do wieczerzy z kolei pańskiej. Więc to jest ten obraz, tak. Niesamowite dary, niesamowite błogosławieństwa, zjednoczenie z samym Chrystusem. Nie, ale znów, to się domaga właściwej odpowiedzi, nie? A właściwą odpowiedzią jest co? No jest wiara, nie? Tak w skrócie już mówiąc. I tu dochodzimy właśnie do problemu, ze względu na to, że niektórzy mówią, no tak, nie? No ale ja jestem w stanie zrozumieć to w przypadku Wieczerzy Pańskiej. Chociaż niekoniecznie. Bo my mamy, że tak powiem, dziwny zwyczaj, który nie za bardzo wpisuje się w tradycję reformowaną. Nie? I tego musimy być świadomi. A mianowicie tego, że każdemu ochrzczonemu, każdego ochrzczonego dopuszczamy do stołu. Również małe dzieci. Nie? To jest spotykane jak najbardziej na wschodzie, w prawosławiu. Tego domagali się husyci. To wygląda na to, że było w jakimś stopniu praktykowane gdzieś tam do początku średniowiecza, ale generalnie rzecz biorąc Kościół Zachodni odstąpił od tego zwyczaju, nie? Ze względu na to, że oczekiwał tego, iż co? Ci, którzy przyjdą do stołu pańskiego, wyznają sami własną wiarę, zanim to uczynią. Nie? My mamy więc podwójny problem, ale dzisiaj się skupimy na chrzcie jako takim, ze względu na to, że wydaje mi się, odpowiedź jest podobna na jeden i na drugi problem. Bo tak, to jest zrozumiałe i oczywiste. Mamy tego eunucha etiopskiego, który sobie gdzieś tam wraca do swojej pani, która się nazywała jak? Kandaki. I co? I czyta sobie z proroka Izajasza, 50 akurat trzeci rozdział mu wyszedł i nic nie kuma. I Duch Święty posyła do niego kogo? Filipa. Filip mu wyjaśnia. Ten mówi, o, w końcu rozumiem. I mówi, cóż stoi na przeszkodzie, żebym został chrzczony. Nie? Czyli mamy do czynienia z człowiekiem dorosłym, który zrozumiał, nawrócił się i chce przyjąć chrzest. I to jest oczywiste. Nie? Tego nikt nie kwestionuje, ze względu na to, że wszyscy chrześcijanie by dokładnie w ten sposób zrobili. Jeśli wierzysz, to oczywiście. Nie? Hop, siup i do wody. Albo pod wodę. Ale w przypadku chrztu dzieci, to ten schemat jakoś jest zaburzony. Zgadza się? Tak, stąd się tak naprawdę wzięli i baptyści, i wszyscy, którzy wyszli z baptystów. Nie? Bo najłatwiej i najprościej jest pójść czy do reformowanych, czy do lutrów, pokazać ludziom, albo zadać ludziom pytanie, pokazać ludziom, no zobacz, ale tu jest taki schemat, nie? Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Albo z drugiej strony powiedzieć im, no ale Biblia nigdzie nie mówi o chrzcie dzieci. Nie? A my chcemy być jak najbardziej biblijnymi chrześcijanami, w związku z tym to są jakieś papistyczne wymysły, które nas... Słucham? A widzicie, ale znów, to tam nie jest powiedziane, że tam cały jego dom, to tam były też małe berbecie. Jeśli cały dom został ochrzczony, to oznacza, że co? Że wszyscy tam byli w wieku tak zwanym świadomym i każdy sam za siebie uwierzył, nie? Ja w tej wierze wyrosłem, więc mnie tutaj, ja bym was jeszcze przekonał, że wy jesteście w błędzie, chrzcząc dzieci. Ale czy rzeczywiście, jak powiedział wąż pod drzewem? Pytanie samo w sobie było jak najbardziej słuszne, nie? Czy rzeczywiście? Oczywiście wąż zadał je w złych intencjach. Moich intencji póki co nie znacie. Ale czy rzeczywiście? Czy rzeczywiście Biblia nie mówi o chrzcie dzieci? Nigdzie? Już nawet nie w taki sposób domyślny, że no ciągle te domostwa się chrzciły, nie? Nie wiadomo, dlaczego jest mowa o domostwach. Czy Biblia mówi o chrzcie dzieci jako takim? Że tak, konkretne dzieci, to niemowlęta, zostały ochrzczone. Mówiłem was już dzisiaj. Podawałem wam ten przykład nawet. No, Mojżesz, Egipt, Eksodus, nie? Kto przeszedł przez to morze i w tym morzu był ochrzczony? Wszyscy. Rodzice powiedzieli, tak, pewnie Mojżesz ma rację, więc trzeba uciekać z Egiptu. I co zrobili? Nie, właśnie, poszli do swoich dzieci, zwłaszcza do niemowląt i mówią, słuchaj, ja wiem, że nie za bardzo kumasz, co ja ci mówię, a już na pewno nie będziesz w stanie odpowiedzieć mi, ale ja pozostawiam to twojej decyzji, czy chcesz zostać w Egipcie, czy chcesz pójść ze mną. Nie? Nie, wzięli i zabrali. Ciekawe jest, że w przypadku... Nie mamy czasu, nie będziemy się udawać tam. Także tak, jak najbardziej. Należy zakładać, że tam wśród tej całej ciżby wielkiej były też berbecie. Zgadza się? Które nie tyle wyszły, co zostały wyniesione. I Paweł czyni z tego podstawę nauki o chrzcie. Nie? I jeśli na to spojrzymy w ten sposób, to zobaczcie, rzeczywiście to chrzest domost nagle zaczyna robić ten, nie robić, nabierać większego sensu. Nie? Nagle historia, o której mówi Piotr, porównując z kolei potop i arkę do chrztu. Ciekawe, że to arka jest obrazem chrztu. Nie? To tam mówi z kolei, że przez wiarę Abrahama 8 dusz zostało zbawionych. Nie? Nagle się okazuje, że ta cudza wiara w jakimś sensie zbliża nas do czego? Do ratunku, do zbawienia. Greckie słowo jest identyczne w obu przypadkach. Nie? I często musimy się domyślać, i myślę, że to jest zamierzona dwuznaczność, nie? Czy to chodzi o zbawienie wieczne, czy chodzi na przykład o ratunek od jakiegoś aktualnego niebezpieczeństwa. I w tym schemacie nagle zobaczymy, widzimy, że co? Że tak, były przypadki. W związku z tym musimy zadać sobie pytanie, czy Nowy Testament coś tu zmienia? Nie? Dla Hebrajczyków, Izraelitów, Żydów to było oczywiste i normalne, że chłopak się rodził i co? 8 dnia był obrzezany. A czym było obrzezanie? Już mówiliśmy tydzień temu. Było znakiem i pieczęcią usprawiedliwienia z wiary. Nie? I możemy powiedzieć tak, w przypadku Abrahama to jest ten schemat, jaki widzieliśmy u na przykład tego eunucha, że Abraham uwierzył i otrzymał ten znak i tą pieczęć. Ale w przypadku jego potomstwa, nie, zobaczcie, kolejność jest jakby odwrócona, nienaturalna dla nas, bo najpierw jest znak i pieczęć, a dopiero potem się okazuje, czy ta wiara jest, czy nie jest. I ciekawe, że Paweł, wyjaśniając nam, czym jest usprawiedliwienie z wiary i czym jest chrzest, odwołuje się właśnie do tego znaku i do tej pieczęci obrzezania, które otrzymał Abraham, ale nie tylko on, ale też wszyscy jego potomkowie. Co zrobić z tą odwróconą kolejnością? Nie? Bo naturalnie, intuicyjnie nam się wydawało, że tak, wiara musi być najpierw, żeby potem pojawił się znak, a tym bardziej pieczęć. Nie? Jak byśmy na to odpowiedzieli?
Że rodzice przyjmują odpowiedzialność za to dziecko, że on tą wiarę otrzymał.
Po części tak, nie? Widzicie, tu widzimy, że nie wystarczy polać, należy też nauczać, nie? Wychowywać wierzę, żeby te dzieci rzeczywiście stały się Tymoteuszami, którzy nauczyli się wiary, a nie, nawet jeśli nie będą jak ten Saul czy Szaweł, nie? W drodze do Damaszku, że nagle, nie? Doświadczył niesamowitego nawrócenia, nie? Pismo Święte pokazuje, że jest i tak, nie? W związku z tym, ale nie powinniśmy zapominać o tym, że może być i tak, ale jeśli jest tak, jak w przypadku Tymoteusza, to oczywiście nie wystarczy obrzezać. Obrzezanie, choć było znakiem pieczęcią usprawiedliwienia z wiary, nie oznaczało, że każdy, kto je trzymał, co? Zostanie usprawiedliwiony z wiary, nie? Ta wiara, Pismo daje nam przykłady. Dzieci, małych dzieci, berbeci, jeszcze nie potrafiących mówić, które sławią i wielbią Pana Boga. Czy to jest wiara? powinniśmy założyć, że tak, chyba, nie?
No tak, bo nie ma dziecko, nie ma zabranej wolnej woli, a kiedy wzrasta, wolna woli nie posiada cały.
Ale no, no tak. Tak. I słuchajcie, ale to oznacza, że tak naprawdę każdy z nas, po pierwsze, musi się stać jak małe dziecko, nie? Bo małe dziecko jest znakiem, symbolem wiary potrzebnej do wejścia do Królestwa Bożego. Nam się wydaje że nie, że to jakiś, nie wiem, profesor teologii albo co najmniej apostoł Paweł jest tą miarą. I musimy się stać tacy jak oni, żeby wejść do Królestwa. Nie, Jezus mówi coś przeciwnego. Nie? Daje przykład małych dzieci. Gdy kapłani się i faryzeusze oburzyli, że dzieci coś tam na dziedzińcu świątyni śpiewają jakieś psalmy, odnosząc do Chrystusa to, co psalmista mówił na temat Pana Boga, chcą ich uciszyć, a Jezus też im cytuje psalm, mówi, że z ust ssących i niemowląt, nie? Przygotowałeś sobie chwałę. Ja wiem, niektórzy mówią, no ale w zasadzie Hitler też w pewnym sensie oddawał Bogu chwałę. W jakim sensie? A widzicie, jeśli mamy z tym problem, to nie możemy posługiwać się argumentem, no ale to te dzieci oddawały Bogu chwałę, może nie jak Hitler, nie... A kim są te, czyimi dziećmi są te dzieci? No szatana oczywiście, nie? No to jak Hitler oddają, nie? Skoro są dziećmi szatana. Słuchajcie, ja spotkałem autentycznie takich ludzi, nie będę podawał nazwisk, chyba że mi zapłacicie, którzy mówili tak, nie? Póki moje dziecko się nawróci, jest dzieckiem diabła, samego szatana, mówi. W związku z tym ja mu nie pozwalam modlić się modlitwą Ojcze Nasz, nie? Bo to by było jeszcze dołożenie grzechu do grzechu, nie? No bo jak dziecko diabła, samego szatana, można nazwać Pana Boga Ojcem. Są i takie przypadki, trudne. Tak, można je leczyć. Ale słuchajcie, najczęściej w tradycji reformowanej właśnie się posługuje tą analogią pomiędzy obrzezaniem a chrztem, nie? Żeby wykazać, że tak rzeczywiście te dzieci, skoro były włączone do ludu Starego Testamentu, a my jesteśmy kontynuacją tego ludu, a nie czymś kompletnie nowym, to w związku z tym nasze dzieci też powinny być włączyć, a chrzest jest znakiem włączenia do ludu, przymierza, nie? Bożego ludu. Ostatnio była co? 70. rocznica czego? Powstania państwa Izrael, nie? I połowa tak zwanych prawdziwie wierzących chrześcijan, czy biblijnie wierzących chrześcijan w naszym kraju strasznie była podekscytowana, nie? Tak naprawdę bardziej świętowali tą 70-lecie powstania państwa Izrael niż Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, nie? Bo dla nich Izrael to niemalże urósł do nie wiem, poziomu bożka jakiegoś, nie? Bo tak, bo oni mieli lepiej, więcej i w ogóle są bliżej Pana Boga niż my. No nie, to nie jest nauczanie Pisma i to rzeczywiście jest częścią teologii reformowanej, mówię teologii jako całości, a nie tylko wyrwanych tu i tam jakichś fragmentów, jak na przykład słynne 5 punktów kalwinizmu. No nie, to jest... Teologia reformowana jest oparta na założeniu, że jest kontynuacja między ludem starego, a ludem nowego przymierza. No i ten obraz z listu apostoła Pawła, że jest jedno drzewo, nie? Od którego niektóre gałęzie są odcięte, ale my z pogan jesteśmy wszczepieni dokładnie w to samo drzewo, którego co? Korzeniem jest Chrystus, nie? Którego pierwszym czym? Może nie pierwszym, nie? Ale gdzieś tam w środku słojem jednym z najpierwszych to jest kto? Abraham, nie? A potem Izaak, potem Jakub. My jesteśmy potomkami Abrahama. To jest przesłanie Nowego Testamentu. Nie, dlatego błogosławieństwa obiecane Abrahamowi przechodzą na nas. Dlatego jest kontynuacja, jest analogia nie tyle może między obrzezaniem a chrztem, bo one jednak wskazują na różne rzeczy, chociaż zachodzą podobieństwa, nie? Włączenie do ludu, czy to raczej rozpoznanie tego, że ktoś przynależy, nie? Do ludu Bożego. Ale tak naprawdę analogia zachodzi między Starym a Nowym Przymierzem, Starym i Nowym Testamentem. Mamy kontynuację. Wtedy dzieci były częścią ludu. Być może nam to nie do końca było zrozumiałe, dlaczego Pan Bóg dawał znaki pieczęć usprawiedliwienia z wiary tym, którzy mieli 8 dni zaledwie życia za sobą. Nie? Ale tak zechciał. Tak zechciał i tak zrobił. Gdyby nastąpiła tak wielka zmiana, jak wykluczenie, okej, od tej pory nie ma czegoś takiego, nie? Od tej pory do ludu Bożego, czy miano dzieci Bożych mogą nosić tylko kto? Ten, który wyzna swoją autentyczną, niezaprzeczalną i nieskończoną wiarę. To znaczy, że no, dziecko nie jest w stanie tego zrobić. Nie? Notabene człowiek, który z tych czy z innych powodów, przez siebie niezawinionych, jest psychicznie chory, też nie za bardzo jest w stanie tego zrobić, nie? Przynajmniej niektórzy. Zgadza się? Nie? Umrą, zanim się zdążą nawrócić i co? Nawrócić w tym właśnie sensie i znaczeniu, że autentycznie sami złożą świadectwo wiary szczerej i niezłomnej. No po pierwsze, że znacie na pewno kupę ludzi, którzy składali świadectwo wiary szczerej i niezłomnej i co? I jak skończyli? Nie? Niestety. A z drugiej strony, gdyby Nowy Testament dokonywał tak drastycznej zmiany, jak wykluczenie tych, którzy przez kilka ładnych tysięcy lat, co najmniej już z czasu Abrahama, byli włączeni do ludu Bożego, czyli małe dzieci i psychicznie chorych, to czyż Nowy Testament by coś na ten temat nie mówił? Co więcej, czy to nie zrodziłoby kontrowersji? Słuchajcie, jeśli temat chrztu jest kontrowersyjny wśród chrześcijan dzisiaj, to tym bardziej byłby kontrowersyjny w tamtych czasach. Nie? Ależ dlaczego te dzieci są wykluczone? Przestajemy obrzezać, zaczynamy chrzcić i dzieci nasze wpadają w jakieś limbo i nie wiadomo, co mamy z nimi zrobić. Nie? Były kontrowersje, o tym wiemy. Były kontrowersje właśnie związane z tym, że Nowy Testament wprowadzał pewne nowe elementy w życie ludu Bożego. Ale o tej kontrowersji absolutnie nic nie słyszymy. Czy, nie? Może nie wprost, ale pośrednio wskazuje na to, że mamy jak najbardziej wszelkie podstawy ku temu, żeby mówić o kontynuacji. Nie? Zmienia się znak ze względu na to, że tamten wskazywał na Chrystusa, zapowiadał przyjście Chrystusa, a ten z kolei, nie? Otrzymujemy ze względu na to, co Chrystus już dokonał. Zresztą, jak zauważyliście, w Nowym Przymierzu mamy uproszczenie i ograniczenie liczby znaków, nie? I świąt. Ale przez to one też są o wiele bardziej skondensowane. Nie? Mają o wiele bogatsze znaczenie ze względu na to, że zawierają w sobie wiele innych znaków, rytów, ceremonii ze Starego Testamentu. Ale znów, jest coś istotnie nowego, bo Chrystus przyszedł, umarł i zmartwychwstał, nie? Ale jest też w znacznym mierze kontynuacja, ze względu na to, że jakby istotą i Starego, i Nowego Przymierza był co? Był Chrystus, nie? Oni na Niego oczekiwali, my żyjemy już w rzeczywistości po Jego przyjściu. Więc tak to mniej więcej pokrótce wygląda. Mógłbym Wam wiele więcej powiedzieć, na przykład na temat tego, jak należy chrzcić, bo niektórzy twierdzą, że chrzest nie przez zanurzenie jest chrztem nieważnym. A skąd? Bo słowo baptizo, nie, czyli chrzcić, oznacza chrzcić, zanurzyć, po włosy. Oczywiście, że nie. Dlaczego, że nie? Ze względu na to, że baptizo oznacza nie zanurzenie po czubek głowy, ale oznacza obmycie, nie? Oczyszczenie, które dokonuje się na wiele różnych sposobów. Nie, możemy się umyć niekoniecznie przy pomocy wanny. Możemy się umyć również przy pomocy czego? Prysznica, nie? Albo przy pomocy jednego palca i dwóch kropli wody. Najważniejsze to oczy sobie tutaj tak. Tak. I poza tym to słowo w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, dokonanym jeszcze przed Chrystusem, jest użyte na właśnie w ten sposób dość często, jako obmycie. Jest taka ofiara, dwa wróbelki albo coś podobnego. Jeden zarżnięty, a drugi jest ochrzczony w krwi tego pierwszego. Nie? Ile tej krwi jest w tym jednym, żeby ten drugi się w nim zanurzył? 3000 osób ochrzczonych w czym? W Dniu Zielonych Świąt. Kiedyś ktoś robił obliczenie, wyszło. Oczywiście, że tych 12 apostołów było w stanie te 3000 obmyć w ciągu jednego dnia. Problem jest taki, że gdzieś mu jedno zero uciekło, nie? Jakby to jeszcze raz przeliczył, to powiedział, no 300 osób być może daliby radę, ale 3000. Pomyślcie, spójrzcie na ten problem od strony technicznej. Ochrzczenie 3000 osób, nie? W Jerozolimie, gdzie nie mieli wody z kranu, dano datek, nie? I wszyscy byliby uradowani, jakby te 3000 osób im wskoczyło do cystern, w których trzymali sobie wodę do picia, nie? Bardzo, bardzo, bardzo logiczne. Chyba dół już skończył, my chyba też musimy powoli kończyć. O ważności chrztu już mówiłem, nie? Donatyści, święty Augustyn już im odpowiedział. Dlaczego chcimy przez pokropienie? Ze względu na to, że, słuchajcie, jak wiele razy Pismo Święte mówi o tym, że jesteśmy oczyszczeni przez pokropienie. Psalmy bardzo często mówią, ale też list do Hebrajczyków, cytując psalmy, mówi, że jesteśmy oczyszczeni przez pokropienie. Ofiary były oczyszczane przez pokropienie. Oczyszczenia dokonywały się czasami przez obmycie, takie jakby w wannie, ale bardzo wiele z nich dokonywało się właśnie przez pomazanie albo przez pokropienie. To pokropienie, nie? Pojawia się non-stop. Księga Ezechiela zapowiada dzieło Mesjasza i też mówi o oczyszczeniu przez pokropienie. Nie? To jest non-stop. A co z listem do Rzymian, gdzie jest mowa, że w chrzcie jesteśmy jakby w złożeniu do grobu i musimy się wynurzyć z niego. I że to chrzest jednak musi być właśnie taki i taki, nie, bo to tak jakbyśmy trupa wkładali pod ziemię i hop, siup, odgrzebali go po trzech dniach i ciągnęli. I tak i nie. Ze względu na to, że co? Że Paweł tam mówi, że chrzest jednoczy nas z Chrystusem w Jego śmierci, a nie tylko w Jego pogrzebie, nie? I w zmartwychwstaniu i w Jego wyniesieniu ponad niebiosa, nie? Więc bierzemy sobie tutaj jakieś skojarzenia, które nam się pojawiają w naszych mózgownicach i dostosowujemy do tego sposób chrztu i dobra, zanurzajcie się, nie? Ale problem jest taki, że te chłopaki zazwyczaj mówią, że nie, to musi być, bo inaczej nie da rady, nie? To jest ciekawe, że ludzie, którzy twierdzą, tak małe znaczenie przywiązują do sakramentów jako takich, dla nich one niemalże nic nie znaczą, z kolei mówią, że to musi być w ten sposób, albo w ogóle absolutnie nie jest żadnym chrztem, ani niczym takim, nie? Hebrajczycy, już kończę, byli ochrzczeni w Mojżesza, tak jak my jesteśmy ochrzczeni w jedno ciało, poprzez co? Poprzez przejście przez Morze Czerwone. Tak się zamoczyli w tym Morzu Czerwonym, nie? Że później 40 lat się musieli suszyć po tym przejściu. Nie? A Noe z jego rodziną, nie? Potop jest i Arka, obrazem chrztu. Też się tak zamoczyli. Słuchajcie, kto tak naprawdę... Co się stało z tymi, którzy się zamoczyli? To tak po czubek głowy. Są tam i czekają na zmartwychwstanie w dniu sądu ostatecznego do tej pory, nie? Więc myślmy szerzej, a nie tylko uchwyćmy się jednego tego eunucha, tak jakbyśmy byli jakimiś, nie wiem, homofobami i eunuch, i eunuch, i nic, tylko eunuch nam